Gościem Poranka Wnet jest pan Paweł Lisiecki, poseł Prawa i Sprawiedliwości, członek komisji weryfikacyjnej. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu.
Archeolog?
Tak, archeolog z wykształcenia, między innymi, bo jeszcze dodatkowo historyk w zarządzaniu nieruchomościami i w cena nieruchomości. Takich kilka rzeczy sobie w życiu studiowałem.
I jaka była pana wędrówka do komisji weryfikacyjnej?
A powiem szczerze, początkowo jakoś tak nie miałem być członkiem komisji weryfikacyjnej, natomiast uznano, że w związku z tym, że jestem z Warszawy oraz że jako radny często zajmowałem się sprawami osób ze zwróconych kamienic, to uznano, że dobrym będę członkiem tejże komisji i z doświadczeniem.
Czy jak był pan radnym, pan domyślał się tych wszystkich wielkich przekrętów w Warszawie?
Czy powiem tak, że lokatorzy, jakieś organizacje społeczne często przychodziły z różnego rodzaju problemami i oczywiście razem z nimi w wielu przypadkach skierowaliśmy sprawy do prokuratury. Prokuratura wówczas niczego nie widziała, ale że to jest aż tak duża ośmiornica, no to trzeba jasno to powiedzieć, to nikt wówczas jeszcze nie przypuszczał.
To opowiedzmy o anatomii tej ośmiornicy.
No to na pewno jest tak, że są, znaczy może jedna rzecz, warto wspomnieć tutaj, że takie spółki, jak ostatnio była brana na tapetę przez komisję weryfikacyjną, mają swoich udziałowców za granicą. To trzeba jasno sobie powiedzieć. Tu w Warszawie była grupa osób, która rozdawała karty, miała swoje kontakty w warszawskim ratuszu, dosyć dobrze rozbudowane i były też osoby, które były słupami w tym całym procederze, które brały na siebie odpowiedzialność, a przynajmniej brały na siebie, przynajmniej w pierwszym momencie, własność nieruchomości. Później przejmowały to te osoby z dalszego kręgu. Mało tego, były w tym wszystkim również osoby z kręgu notariuszy, byli też prawnicy z Okręgowej Rady Adwokackiej. No, przypomnę tutaj dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej Grzegorz M. No i również handlarze roszczeń typu Janusz P. czy Marek M., którzy no, byli taką forpocztą, można powiedzieć, tego całego procederu.
Ale czy były konkurencyjne grupy, czy to była jedna zorganizowana grupa wyłudzaczy?
One do pewnego momentu między sobą konkurowały, tak jak w przypadku Chmielnej, tej najdroższej działki w Polsce, gdzie mamy do czynienia z grupą związaną z Robertem N. i z panem Maciejem M., drugą grupą, które konkurowały między sobą. Mało tego, te konkurujące grupy nawzajem przeciwko sobie podkładały przysłowiową świnię w Urzędzie Miasta, znaczy podstawiały dokumenty, które miałyby świadczyć o tym, że drugiej grupie zwrot się nie należy. Niestety urzędnicy z tego warszawskiego ratusza z tego nie skorzystali, mimo że w jednym przypadku było jasne, że odszkodowanie zostało wypłacone, znaczy w ramach umów indemnizacyjnych, a w drugim przypadku, że spadkobiercy pozbyli się tej nieruchomości. I niestety doszło do zwrotu Chmielnej 70 na rzecz jednej z tych grup.
Powiedział pan spółki, które były zarejestrowane z zagranicznymi udziałowcami.
Tak, firma Plater, która była, to znaczy której sprawa między innymi była rozpatrywana na ostatniej komisji weryfikacyjnej, jest firmą, której udziałowcem jest spółka cypryjska.
Bo na Cyprze się płaci małe podatki, ale wiadomo, czy komisja dociera do takich informacji, kto jest faktycznym właścicielem takich spółek?
Czy tutaj nie mogę za dużo powiedzieć, bo to jest troszkę też i objęte tajemnicą śledztwa. Natomiast nie tylko Cypr wchodzi w grę, ale również takie państwa jak Szwajcaria, jak Francja. Więc te kierunki są różne.
Ale to było uczestnictwo kapitałowe, czy to był świadomy udział w procederze wyłudzania kamienic i znaczy, transfer pieniędzy.
Jest to po pierwsze, udział kapitałowy. Po drugie są sytuacje, w których, no to już i też komisja weryfikacyjna o tym mówiła, następował transfer pieniędzy, na przykład na Florydę, gdzie transferowano pieniądze poprzez zakup tam nieruchomości z pieniędzy uzyskanych tutaj z warszawskiej reprywatyzacji.
Czy my potrafimy podać jakąś liczbę, czyli ile miliardów złotych w ten sposób zostało z Polski wytransferowane?
W tej chwili takiej liczby jeszcze, to znaczy ilości środków nie jesteśmy w stanie powiedzieć, natomiast myślę, że spokojnie można to określić na setki milionów, jeżeli nie kilka miliardów złotych.
A szacunkowo, ile nieruchomości warszawskich powinno trafić do komisji weryfikacyjnej?
Szacunkowo ja, to znaczy z przesłuchań, między innymi byłego dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami, wynika, że decyzji podjętych przez warszawski ratusz dotyczących reprywatyzacji było około 4000, z czego, jak poinformował nas dyrektor biura gospodarki, były dyrektor biura gospodarki nieruchomościami, co piąta decyzja mogła być, jego zdaniem, jak on szacował, obarczona wadą prawną. To znaczy w tłumaczeniu na nasze, czyli na polskie, mogła być nieruchomością, która nie powinna być zwrócona.
Czyli
około 800 nieruchomości mogło być przejętych niezgodnie z prawem.
I to powiedział dyrektor?
To powiedział dyrektor Biura Gospodarki Nieruchomościami, były dyrektor Biura Gospodarki Nieruchomościami, pan Marcin Bajko, na jednym z posiedzeń komisji weryfikacyjnej. Nie wiem, czy to w przypływie szczerości, czy generalnie to są jego szacunki i tak twierdzi, czy to taka jego linia trochę obrony. Chociaż on w tej chwili przez prokuraturę nie jest jeszcze postawiony w stan oskarżenia. Natomiast coś takiego powiedział, że z jego szacunków wynika, że co piąta decyzja wydawana przez ratusz, decyzja w sprawie warszawskiej reprywatyzacji posiadała wadę polegającą na tym, że była to nieruchomość, która to nie powinna być zwrócona.
A pan Bajko sprawiał wrażenia człowieka fachowego, znającego się na tym, co się dzieje w Warszawie?
Myślę, że jest to osoba, która świetnie orientowała się w tym, co się działo w Warszawie, wiedziała, co się dzieje w ratuszu. Mało tego, jest to osoba, która świetnie się też zabezpieczyła przed wszelkimi, znaczy może nie wszelkimi, ale świetnie się zabezpieczyła tym, że jako dyrektor Biura Gospodarki Nieruchomościami nie podpisywał żadnych decyzji zwrotowych. Decyzje zwrotowe podpisywali jego zastępcy, między innymi Jakub R. Dyrektor Biura Gospodarki Nieruchomościami, pan Marcin Bajko, nie podpisywał żadnych decyzji zwrotowych.
Ten pan Jakub R. siedzi teraz w areszcie, jest podejrzany, że przyjął około 50 milionów złotych łapówki.
Tak, jest takie podejrzenie. Zresztą z kolejnych nieruchomości i z kolejnych informacji może wynikać, że te łapówki były większe i ta suma może się zwiększać. 50 milionów to może być nieostateczna suma w tej kwestii.
Dobrze, ale czy nad tym procederem była jakaś, nie wiem, ktoś próbował to skontrolować, zanim powstała komisja weryfikacyjna?
W warszawskim ratuszu znajduje się po pierwsze biuro audytu, a po drugie biuro kontroli wewnętrznej. I jak mamy informacje w komisji weryfikacyjnej, to z tych informacji wynika, że zarówno biuro kontroli wewnętrznej, jak i audytu były ślepe na to, co się działo w Biurze Gospodarki Nieruchomościami. Wystawiały laurki. Znaczy były tam pojedyncze kwestie, w których stwierdzano nieprawidłowości, ale nigdy nie wykryto tego, że jest to zorganizowana grupa działająca w warszawskim ratuszu. No i kolejna rzecz, w pewnym momencie to Biuro Gospodarki Nieruchomościami było nadzorowane bezpośrednio przez panią Hannę Gronkiewicz-Walc.
I czyli wiemy, kto podpisywał, a w jaki sposób krążyły te łapówki? Czy to były co, walizki z pieniędzmi, czy to były przelewy? Jak to wyglądało?
Z tych informacji, które mamy, wynika, że w większości były to walizki z pieniędzmi, rzeczywiście. I było to, były to tak naprawdę transakcje gotówkowe. Nikt nie próbował tutaj dokonywać przelewów. Natomiast nie jest powiedziane, że w przyszłości nie natrafimy na takie informacje, które pozwolą nam na uznanie, że przelewy były robione.
A czy komisja sprawdziła, czy wiesz, że mąż pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz rzeczywiście oddał te pieniądze, które zarobił na sprzedaży kamienicy?
Ja jeszcze takiej informacji nie widziałem. Być może przewodniczący komisji weryfikacyjnej otrzymał taką informację, ale to jest do sprawdzenia. Jeżeli tak się nie stałoby, no to myślę, że będzie duży skandal i despekt dla rodziny pani Gronkiewicz-Waltz.
Jaki pana zdaniem jest taki najciekawszy i najbardziej charakterystyczny przypadek, który do tej pory badała komisja weryfikacyjna?
Znaczy, to są różne, jakby powiem trochę po angielsku, case'y, czyli sposoby przejmowania nieruchomości, bo różne były do kamienic, a różne były do tych nieruchomości bardziej lukratywnych w centrum Warszawy. Były próby na kuratora, no bo to jest najczęstszy sposób, w którym przejmowano tego typu nieruchomości. Były również kwestie takie jak wykupywanie udziałów w roszczeniach. Powiem tak, no najdroższa działka to jest jednak, myślę, majstersztych tych ludzi. Całe szczęście, no żadna zbrodnia nie jest zbrodnia. Przestępstwo nie jest przestępstwem doskonałym i to się udało wykryć.
Jaka?
Mówię o Chmielnej 70.
To, czyli tej właściwie przyczynie powstania komisji weryfikacyjnej.
Tak, tak. Bo to dobrze pan redaktor ujął to, że gdyby ci ludzie, przepraszam, kradli łyżeczką, a nie chochlą, prawdopodobnie nigdy byśmy się o tym nie dowiedzieli.
A co to znaczy na kuratora?
Na kuratora to w ten sposób, że są nieruchomości na terenie Warszawy, co do których, chciałem powiedzieć, brakowało właściciela, ale była sytuacja taka, że zostały zgłoszone roszczenia w latach 40., a później właściciele albo wyjechali, albo zmarli bezpotomnie. W związku z czym, jeżeli ktoś chciał starać się o zwrot takiej nieruchomości, no to musiał sąd ustanowić kuratora, a znam przypadki, w których nawet minister w rządzie Platformy Obywatelskiej i PSL rekomendował daną osobę do tego, aby została kuratorem spadku po osobie, która zmarła w 70-tych latach w Argentynie.
A taki przypadek, że ktoś miał prawdziwe papiery i prawdziwe roszczenie, ale nie mógł przeprowadzić tego procederu przez urzędy, chociaż miał papier taki, który dokument, to jest moja kamienica i ja jestem spadkobiercą i mógł to zrobić jedynie za pomocą odpowiedniej kancelarii prawnej i kancelaria prawna mówiła, dobrze, to nam to sprzedaj, my to od ciebie kupimy za tyle i tyle i potem już ten proces reprywatyzacji ruszał z kopyta.
Rzeczywiście były takie przypadki, zresztą to, co rozpatrywała komisja ostatnio, Mokotowska 63, była sytuacja tego typu, że w 2004 roku urzędnik miasta, widząc, że decyzja zwrotowa nie może być wydana ze względu na to, że został przekroczony termin w latach 40., znaczy nie zostały w terminie złożone wnioski, odmówił, po czym do osoby, która składała te roszczenia w 2005 roku zgłosił się pan Robert N., który stwierdził, że on jest w stanie doprowadzić do zwrotu tej nieruchomości. Tam po różnego rodzaju sprawach, transakcjach finansowych w 2011 roku znaleziono taką interpretację przepisu, która pozwalała na zwrot, z tym, że w międzyczasie już zmienili się właściciele i między innymi w tym wszystkim, tym całym procesie, że pan Robert N. brał udział. Oraz pani Marzena K., notabene ta najbogatsza urzędniczka.
Czy pan, poznawszy te wszystkie kulisy tego, co się działo z kamienicami warszawskimi, jest przeciwnikiem, zwolennikiem reprywatyzacji? Jak uważa pan, powinien ten problem być rozwiązany?
Ten problem w moim przekonaniu powinien rzeczywiście zostać rozwiązany za pomocą ustawy. Obecne przepisy, na podstawie których dochodziło do zwrotu, czyli kodeks postępowania administracyjnego, w moim mniemaniu nie jest wystarczający. Nie jestem zwolennikiem zwrotu w naturze kamienic zamieszkałych, natomiast wolałbym, żeby Skarb Państwa nie płacił za coś, co można by było zwrócić w naturze, tam na przykład, gdzie mieszkają spadkobiercy dotychczasowych właścicieli, czyli domki jednorodzinne. Natomiast wolałbym załatwić ten problem ostatecznie, tak żeby również prawowici następcy prawni byłych właścicieli w przyszłości nie rościli żadnych praw do tych nieruchomości, w związku z czym trzeba by to zrobić w postaci rekompensat albo odszkodowań. Faktycznie państwo polskie w tej chwili jest za biedne na to, żeby wypłacać na przykład odszkodowania w 100%.
Państwo polskie będzie za biedne aż do końca świata.
Tak, natomiast pytanie, w jaki sposób możemy to rozwiązać, bo na przykład zwracając kamienicę w naturze, na przykład kamienicę pozbawioną lokatorów, przyjmijmy to, że tu będzie wartość 100%, ale na przykład zwracając kamienicę z lokatorami, już wartość tej kamienicy spada o 40%, czyli jest 60% wartości. Mało tego, warto tutaj dodać, że część z tych nieruchomości została, jakby ich wartość została zwiększona, na przykład poprzez budowę metra, poprzez miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. I pytanie, czy nie należałoby tutaj te nakłady poniesione przez państwo odjąć od wartości tejże nieruchomości i takie równanie zrobić po to, aby właśnie pozostałą wartość wypłacić.
Ale to bardzo skomplikowane równanie i praktycznie dotyczyłoby to każdej oddzielnie, trzeba było działanie matematyczne dotyczące każdej konkretnej nieruchomości przeprowadzić.
Zgadza się, natomiast panie redaktorze, jeżeli mamy do czynienia z majątkiem wartym kilka miliardów złotych, jeżeli nie kilkanaście miliardów, bo też takie szacunki są, to moim zdaniem, przynajmniej w Warszawie, bo jakby nie chcę wypowiadać się, jeżeli chodzi o całą Polskę, to należałoby dla sprawiedliwości i dlatego, że część środków finansowych publicznych została wydana między innymi na podniesienie wartości tych nieruchomości poprzez, tak jak powiedziałem, budowę metra czy po uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, to należałoby takie równanie po prostu przeprowadzić. Są również pomysły takie, żeby liczyć wartość tych nieruchomości z dnia przejęcia przez państwo polskie, czyli z okresu lat 40.
Ale czy to nie jest taka logiczna niekonsekwencja ze strony Prawa i Sprawiedliwości? Z jednej strony przecinamy wszystko, co nas łączy z PRL-em, degradacja generałów, uchwały odpowiednie, które idą w tym kierunku, a z drugiej strony akceptacja dla tego, co się wydarzyło w tych stosunkach własnościowych.
Nie ma akceptacji dla tego, co się stało w stosunkach własnościowych, przynajmniej z mojej strony. Uważam, że została wyrządzona tym ludziom duża krzywda w latach 40. Natomiast musimy brać pod uwagę dwie rzeczy. Po pierwsze, to, żeby nie wyrządzać kolejnej krzywdy ludziom, którzy mieszkają w tych budynkach, a państwo nie jest w stanie ich w tej chwili z tych budynków zabrać, bo jeżeli by była taka możliwość, to myślę, że każdy rozsądny prezydent miasta stołecznego Warszawy by to zrobił. Natomiast to jest grupa nawet 60 tysięcy rodzin, które mieszkają jeszcze w takich budynkach. I druga rzecz, to jest kwestia również środków finansowych publicznych, które zostały wydane na przykład podniesienie wartości tych nieruchomości. No jeżeli państwo polskie wydaje jakieś pieniądze na podniesienie wartości nieruchomości, a później tych pieniędzy nie odzyskuje, a dodatkowo wartość nieruchomości została podniesiona i państwo polskie musi wypłacić dodatkowe miliardy, przepraszam, tak, miliardy za to, że wybudowało metro obok, no to chyba coś jest nie tak. Natomiast tak jak powiedziałem, w moim przekonaniu rozwiązanie tej kwestii jest żywotnie, to znaczy bardzo ważne dla Warszawy i tak jak powiedziałem, moim zdaniem jakieś rekompensaty powinni otrzymać spadkobiercy byłych prawowitych właścicieli.
Bo mówi pan, że to są miliardy złotych, że nie stać na to budżetu państwa, ale też powiedzieliśmy w tej rozmowie, pan powiedział o tych setkach milionów, a może miliardach, które wypłynęły z Polski. Ktoś zarobił. Zarobił na tym, że nie było ustawy reprywatyzacyjnej. Zarobił na tym, że można było oszukiwać.
Zgadzam się, panie redaktorze, że te setki milionów złotych mogły wypłynąć, albo nawet miliardy, tak jak stwierdziłem wcześniej. I zgadzam się również z tym, że może być tak, że z jednej strony w tej chwili nie stać nas na wypłatę dużych odszkodowań, ale z drugiej strony nie stać nas też na to, żeby takiej ustawy nie było. I tutaj pytanie na znalezienie złotego środka co do tego problemu.
Może taki złoty środek potrafi znaleźć Piotr Witt, który pojawił się w studio. Dzień dobry, panie Piotrze.
Dzień dobry, panie prezesie, dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
To ja panów, pan poseł Paweł Lisiecki, poseł Prawa i Sprawiedliwości, członek komisji weryfikacyjnej. Mówiliśmy o nieruchomościach, mówiliśmy o reprywatyzacji, mówiliśmy o tym, co dzieje się w Warszawie, a pan redaktor...
Z tego, co słyszę, widzę, komisja reprywatyzacyjna zmierza szybkim krokiem do komunizmu.
Weryfikacyjna.
Reprywatyzacyjna i weryfikacyjna. No,
jedna rzecz jest weryfikacja, a drugą jest ustawa reprywatyzacyjna.
Tak, to znaczy komisja reprywatyzacyjna, która ma na celu chyba stworzenie ustawy reprywatyzacyjnej i zmierza szybkim krokiem do komunizmu. To, no tak, Marks powiedział kiedyś, komunizm właściwie sprowadza się do jednego zdania. Odebrania własności prywatnej. A można sprawdzić w dziełach wybranych Marksa.
Tom który, panie redaktorze, bo dzieła Marksa są...
To zdanie, do tego zdania bardzo łatwo jest dotrzeć. Zresztą profesor Kołakowski w swojej historii marksizmu cytuje je kilkakrotnie. A tutaj, no cóż, projekty tej ustawy są wypracowywane od dawna, ale do czego to doprowadzi? No na razie ja widzę bardzo wiele demagogii w tym postępowaniu i rozbudzaniu nienawiści społecznej ludzi, którzy mają mniej w stosunku do ludzi, którzy mają więcej. No i to jest przecież ta zasada, którą rządziły się rządy komunistyczne od 1945 roku.
Panie pośle.
Czy może tak, komisja weryfikacyjna nie ma na celu odbieranie prywatnej własności osobom, którym zwrócone zostały nieruchomości zgodnie z prawem. Natomiast no, nie widzę powodu, dla którego nie miałaby komisja weryfikacyjna czy państwo odebrać tych nieruchomości, które zostały przekazane wprost złodziejom. Kradzież to niezależnie od ustroju, to jest kradzież. No, zabranie komuś czegoś, co posiadał zgodnie z prawem. Natomiast jeżeli ktoś posiada to obecnie niezgodnie z prawem, bo na przykład część nieruchomości powinna zostać w zasobie państwa, no to państwo powinno upomnieć się o te nieruchomości.
No to ja tu jedną rzecz powiem. Pan Piotr Wit nie reprezentuje tych, którzy ukradli komuś kamienicę, ani nie reprezentuje tych, których bada komisja weryfikacyjna, tylko pewien porządek prawny, który był w Polsce w 1939 roku. Porządek własności. O tym mówi pan Piotr.
Ja to rozumiem, natomiast wracając, przepraszam, historycznie, nawet we Francji za bodajże Karola X, który nastąpił po okresie cesarstwa napoleońskiego, nie przywrócono wszystkich majątków, które zostały poprzez rewolucję francuską, która no, dla mnie to jest jak najbardziej negatywnym zjawiskiem. Nie przywrócono, nie zrobiono stuprocentowej restytucji, ponieważ w międzyczasie doszło do różnego rodzaju zmian własnościowych, które to po prostu uniemożliwiały. Oczywiście jestem zdania takiego, że na ile jesteśmy jako państwo w stanie restytuować to mienie, bądź wypłacić odszkodowania, powinniśmy to zrobić. Natomiast też nie... Patrzmy, mierzmy siły na zamiary.
We Francji to było trochę coś innego, to nie Karol X, ale jeszcze Ludwik XVIII i po 1915 roku. Tam był problem wielki własności kościelnej, która była we Francji olbrzymia, a potem problem tego miliarda dla emigrantów, którzy powrócili razem z Ludwikiem XVIII w 1815 roku definitywnie, w 14, ale potem było te 100 dni Napoleona. To jest sytuacja zupełnie nieporównywalna, zresztą sytuacja monarchii dziedzicznej z sytuacją republiki, w jakiej jesteśmy. Jestem czym innym zaniepokojony. Dzisiaj jechałem tramwajem do studia i przeczytałem dokładnie gazetę propagandową pani prezydent miasta Gronkiewicz-Wals, z której dowiedziałem się, że na placu Defilad przed Pałacem Kultury budowane jest Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Tak, jeszcze jedno Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, więc Warszawa będzie, serce rośnie, niesłychanie nowoczesna. Zastanawiam się, czym pani Gronkiewicz Walc zapełni to Muzeum Sztuki Nowoczesnej, bo sztuka nowoczesna jest szalenie kosztowna. No, te Basquiata, graffiti sprzedają się po 100-110 milionów dolarów od czasu, kiedy umarł ich autor. O ekskrementach Menzoni to nie ma nawet co marzyć, bo to też jest ekskrementy Menzoniego, to jest 200 tysięcy euro, prawda, jedna puszka, a ich jest kilkanaście. Urinoir, no, dzieło klasyczne Marcela Duchamp z 1920 roku, to też istnieje falsyfikat w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Paryżu w Saint Pompidou, może zastąpić jakimś innym urinoirem, czy powiedzmy miska klozetowa Jeffa Koonsa ze złota, ta, którą proponowała dyrektor Muzeum Guggenheima prezydentowi Trumpowi w zamian za obraz Gauguina, o który on prosił do ozdobienia Białego Domu, no to też są szalone pieniądze, więc, ale może zamysł jest taki, że jeżeli się zakupuje dzieła sztuki, jak na przykład ta miska klozetowa, czy te ekskrementy Menzoniego za szalone pieniądze, no to jak mówił Bogusław Radziwiłł, tego sukna musi być tyle, żeby i na płaszcz wystarczyło. Może zamysł jest taki, ale to trudno jest powiedzieć. No i oczywiście Rauschenberga, odpadki przyklejane na płótnie, to też jest niedostępne. Może można się postarać o Kantora parasole przyklejane na płótnie w 1947 roku. No ale to już jest jednak do pewnego stopnia plagiat z Rauschenberga. Ale chcę państwu powiedzieć o innej sprawie, bardziej może pozytywnej. Otóż w 2016 roku Akademia Królewska w Madrycie wydała rocznicowe wydanie Don Kiszota z okazji 400. rocznicy śmierci Cervantesa. To jest wydanie, przy którym pracowała cała ekipa, wydanie kanoniczne, przy którym pracowała cała ekipa, cały zespół znakomitych pisarzy, krytyków, no, arcykapłan krytyki hiszpańskiej opracował tekst. To jest profesor Francisco Rico, także członek Instytutu Francuskiego. Tam współpracował także Vargas Llosa, laureat Nagrody Nobla. I na okładkę ten cały zespół dał dla Akademii Hiszpańskiej i 22 akademii iberofońskich zrzeszonych z Akademią w Madrycie, dał okładkę, dał grafikę jakiegoś znakomitego Hiszpana. Chcieliśmy się dowiedzieć, co to jest. No i potem dowiedzieliśmy się, że osoba autora jest nieznana nawet temu tak doskonale poinformowanemu zespołowi, o czym piszą wewnątrz, że poszukują go gwałtownie, żeby mu wypłacić jego honorarium autorskie. Na szczęście znali jego nazwisko. On się nazywa Tadeusz Michaluk. Jest naszym sąsiadem i przyjacielem w Paryżu. I ta Akademia Hiszpańska, no, prowadzi swoje życie, prawda, jakoś tam wegetuje w Paryżu. Czy to znaczy, że Francuzi, że ludzie wykształceni odepchnęli zupełnie jego dzieło? Nie. Francja ofiarowała mu wszystkie największe nagrody artystyczne, jakimi dysponuje. Złoty medal na Salonie Artystów Francuskich, srebrny medal brązowy, nagrodę roczną barona Taylora ustanowiono jeszcze za czasów Wiktorego, ale jego ceny nie mogą odbić się od gruntu i nigdy nie osiągną cen ekskrementów Menzoniego. Więc jest jakaś tajemnica w tej sztuce nowoczesnej i w polityce kulturalnej, o której mówimy.
A jeśli chodzi o artystów mieszkających w Paryżu, bardzo ciekawy, myślę, że pan redaktor już przeczytał, ciekawy wywiad Antoniego Opalińskiego z panem Wojciechem Siódmakiem, malarzem, rzeźbiarzem, rysownikiem i też, jak można się z tego artykułu zorientować, człowiekiem myślącym o pięknie i o świecie.
Tak, ten Wojtek Siódmak, Wojtek, on musi się nazywać Wojtek, bo Wojciech jest to nie do wymówienia dla obcokrajowca. Jest znany we Francji i bardzo ruchliwy.
Piotr Wit jest i pozostanie w studiu, a my podziękujemy panu posłowi. Paweł Lisiecki, poseł Prawa i Sprawiedliwości, członek Komisji Weryfikacyjnej, był gościem Poranka Wnet. I jak?
Bardzo miło, sympatycznie i dzień się zaczyna bardzo ładnie.
A pana Piotra Wita pan czasami słucha?
Tak, słucham, natomiast nigdy nie miałem okazji spotkać się osobiście, co jest dla mnie dużym zaszczytem. Dziękuję bardzo.
Panie Piotrze, może podarujemy panu posłowi Kroniki Paryskie, wydanie tak. Audio.
No tak, Kroniki Paryskie. Panie pośle, ja jestem w dosyć trudnej sytuacji obecnie, bo właściwie muszę powtarzać to, co już napisałem, co mówiłem w ciągu 4 lat w moich kronikach paryskich cotygodniowych każdej prawie środy i co potem redakcja Radia Wnet wydała w bardzo pięknej formie książkowej. Wciąż te same tematy, wciąż tematy niedokończone i ja o tym Muzeum Sztuki Nowoczesnej mówiłem na antenie Radia Wnet w momencie, kiedy tylko zaczęły się projekty o nonsensie zupełnym. No i widzę, co realizuje się. Jak mówił nieoceniony Władysław Gomułka, psy szczekają, a karawan idzie dalej.
Być może nowy prezydent Warszawy inaczej będzie podchodził niż pani prezydent.
A kto będzie nowym prezydentem Warszawy?
Tego jeszcze nie wiadomo, to o tym zdecydują wyborcy, nie wszystkie jeszcze partie.
Ale najpierw muszą poznać kandydata. Już pan coś wie?
Ja w tej chwili nie wiem, natomiast nawet jakbym wiedział, panie redaktorze, to byłbym zobowiązany do tajemnicy, bo nie moją rolą jest ogłaszać kandydata na prezydenta Warszawy.
Dobrze, ja nie wiem, czy można prezent, czy to nie jest elegancko, można być nieeleganckim, czy można prezent obwarować warunkami? Powiedz, że dostanie pan prezent, jeśli coś, czy to jest w porządku w stosunku do posła?
To zależy co. No na przykład, jeżeli przeczyta chociaż fragmenty.
Nie, bo że...
Warunek będzie o wiele, wiele surowszy.
Surowszy, że spotkamy się na jarmarku jutro przy ulicy Emilii Plater 29 łamane na 31. Będzie pan Piotr Wit, będzie radio, będzie telewizja, będzie...
Ostatnio tam nawet zakupy robiłem, więc jest szansa, że wpadnę, tak.
To w takim razie serdecznie zapraszamy, tam będzie łatwiej. I państwa też zapraszamy, bo tak to jest na jarmarku. Jest Piotr Wit, przy morze będzie pan poseł, będziemy my, będziemy rozmawiać i wszystko będzie dobrze, prawda, panie pośle?
No mam nadzieję, że będzie dobrze.
Ach, ile optymizmu w dzisiejszym poranku. Paweł Lisiecki, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka Wnet. Jest godzina 8:50.